Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest politolog dr Łukasz Wyszyński z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Rozmawia Andrzej Urbański.
Witam Państwa. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nasze spotkanie rozpocznę od prośby o krótki komentarz do dramatycznego w skutkach wypadku polskiego autokaru w Chorwacji w drodze do sanktuarium w Medjugorje. Przypomnijmy, że w katastrofie zginęło 12 osób, wszyscy to obywatele polscy. Część z nich jeszcze w dalszym ciągu jest w szpitalach. Trwa oczywiście śledztwo w tej sprawie i choć na rozstrzygnięcie, co tak naprawdę było przyczyną tego tragicznego wydarzenia, będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, to pojawiają się też informacje, że kierowca zasnął, a przejazd z Polski do Chorwacji miał trwać bez przerwy 24 godziny. Co możemy robić, by do takich tragedii nie dochodziło?
Znaczy, no przede wszystkim, tak jak pan redaktor wspomniał, tragiczny wypadek i miejmy nadzieję, że do takich wypadków dochodzić nie będzie. No, w takiej sytuacji trzeba to pozostawić i biegłym, i ekspertom, którzy właśnie ostatecznie orzekną, jakie były przyczyny, ale myślę, że to, co jest ważniejsze, jeżeli będziemy mieli wnioski, to trzeba je jak najszybciej wdrożyć do procedur bezpieczeństwa, żeby w sposób systemowy zapobiegać sytuacjom, które mogłyby wpływać właśnie na ponownie zaistnienie tak tragicznej sytuacji. Więc tutaj no, wydaje się, że musimy poczekać na ustalenie przyczyn, a potem ewentualnie wyciągnąć wnioski w tym ujęciu systemowym, żeby zapobiegać.
Ale czy procedury, czy bardziej człowiek jest winny tego typu zdarzenia?
Jeżeli wydaje się, że od strony technicznej wszystko jest okej, no to wtedy najsłabszym ogniwem pewnie jest człowiek. No i tutaj muszą być procedury, które będą tak naprawdę weryfikowały, będą powodowały, że unikamy sytuacji, w której właśnie człowiek może popełnić błąd, więc miejmy nadzieję, że z tego wypadku zostaną wyciągnięte takie wnioski, wdrożone takie rozwiązania, które podobne sytuacje będą w przyszłości ograniczać.
Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Przejdźmy do zaprezentowanych w tych dniach sondażowych wyników poparcia dla partii. Z sondażu pracowni Research Partner wynika, że gdyby wybory do Sejmu miały odbyć się właśnie teraz, to najwięcej głosów zdobyłaby Zjednoczona Prawica, na którą zagłosowałoby 38,2% respondentów. To jest ponad 4% więcej od ostatnich wyników. Koalicja Obywatelska zyskałaby głosy prawie 26% Polaków, spadek o prawie 1 punkt procentowy. Na podium znalazłaby się też Polska 20-50 Szymona Hołowni z poparciem 7,7% ankietowanych. To jest bez zmian wynik i Lewicę poparłoby ponad 7% badanych. Konfederacja jeszcze tutaj załapałaby się z 6%. W parlamencie znalazłoby się także PSL, na które zagłosowałoby prawie 6%. Pozostałe partie nie przekroczyłyby progu wyborczego. Deklarowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 64,8%. To takie najnowsze wyniki, one pewnie będą się zmieniać. Jak należy patrzeć na te wyniki dzisiaj i jak bardzo te sondaże będą się zmieniać w najbliższym czasie?
Znaczy, ja bym zwrócił uwagę przede wszystkim na to, że ten sondaż, jaki inne, którym przyglądamy się w ostatnim czasie, pomimo pewnych odchyleń czy też wahnięć, no pokazują pewną stałą tendencję, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość i partie wchodzące w skład Zjednoczonej Prawicy cały czas utrzymują władzę i to pomimo różnego rodzaju czynników, które mogłyby potencjalnie to zaufanie osłabić, co pewnie pokazuje, że wyborcy mają też wiele obaw co do tego, czy na polskiej scenie politycznej są politycy, którzy mogą zaoferować konkretną alternatywę. I tak jak powiedziałem, kiedy przyglądamy się tym sondażom w dłuższej perspektywie czasu, to tak naprawdę dużych zmian tutaj nie ma. Tak? To znaczy jakby nie ma jakby cały czas na opozycji stałego trendu, żeby zbliżyć się do partii rządzącej i realnie zagrozić jej pozycji.
A czy na taką sytuację wpływają również ostatnie miesiące, podczas których odbywa się nie tylko budzące emocje objazd prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego po Polsce, ale też coraz większe napięcia między koalicjantami PiS i Solidarną Polską, bo tutaj to jest ten języczek uwagi. Tłem tych napięć jest m.in. polityka energetyczna oraz relacje z Unią Europejską. Przyglądamy się tym wszystkim zagadnieniom. Jakie to ma znaczenie na decyzje przyszłych wyborców? Czy oni na to zwracają uwagę? Czy to jest taka walka między frakcyjna, nazwijmy to?
Znaczy powiem tak, walki między frakcjami, między politykami, zarówno w partii rządzącej, jak i opozycyjnej, są zjawiskiem, można powiedzieć, normalnym. One oczywiście mogą zdominować przestrzeń medialną, a przez to w jaki sposób oddziaływać na wyborców, ale wydaje się, że w tej sytuacji jednak, gdzie mamy cały czas do czynienia z wojną na Ukrainie, gdzie mamy jakby cały czas ekonomiczne konsekwencje jeszcze pandemii trwającej w tej chwili wojny, to są tak naprawdę czynniki, które ogniskują opinię wyborców i co za tym idzie. No oni przede wszystkim patrzą, czy z ich perspektywy to bezpieczeństwo ekonomiczne, polityczne będzie utrzymane. Więc oczywiście o ile tarcia te nie przekładają się na trwałość koalicji, tak, albo na przykład nie wskazują, że rzeczywiście na opozycji mógłby powstać jeden trwały blok, no to wydaje się, że one mają jednak charakter długorzędny względem tych czynników, które w pierwszej kolejności mają decydować o poczuciu bezpieczeństwa i wymiarze takim fizycznym i ekonomicznym.
A jakby pan skomentował te zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego na temat twardego kursu wobec Unii Europejskiej i zmiany dotychczasowego podejścia? W wywiadzie dla tygodnika Sieci zapowiedział prezes Jarosław Kaczyński, że jeśli Komisja Europejska nie wypełni swoich zobowiązań wobec Polski, to i my nie mamy powodów, by wykonywać swoje zobowiązania wobec Unii Europejskiej. Prezes PiS skrytykował podejście Unii Europejskiej, określając dalszą blokadę środków z KPO jako pewnego rodzaju grę. Na co może wpłynąć taki twardy kurs?
Znaczy, powiem tak. Z mojej perspektywy na ten moment jest to komunikat wysłany przede wszystkim do wewnątrz, który ma pokazywać, że jakby przyjęte rozwiązania polityczne, czy też dotyczące kształtu systemu prawnego w Polsce będą przez obecny rząd kontynuowane, a rozgrywka, która dzieje się na linii Polska-Komisja Europejska, która trwa już tak naprawdę od kilku lat. Jestem przekonany, że jest to proces, który będzie tak naprawdę trwał przez kolejne miesiące, jak nie lata. Nie spowoduje, że Polska stanie się państwem, które będzie myślało o otwartej konfrontacji z Unią Europejską, czy też bardziej konkretnie z Komisją Europejską, ale w tym sektorze jednak przyjmiemy właśnie politykę konfrontacyjną, która z jednej strony będzie miała pokazywać, że również nasze stanowisko będzie nieugięte, a z drugiej strony jest to wysłanie właśnie komunikatu do elektoratu wewnętrznego.
Czy te komunikaty działają?
Znaczy, no tutaj moglibyśmy to odnieść również szerzej do innych sytuacji dotyczących tego, co się dzieje w stosunkach międzynarodowych. Wydaje się, że tak, ponieważ zawsze jakikolwiek komunikat wysłany przez polityków, który odnosi się do tego, co występuje w relacji Polski z innymi państwami, ma oddziaływanie na elektorat wewnętrzny, nawet nie na tych, którzy są zwolennikami opozycji albo są nieprzekonani, ale przede wszystkim ma wzmocnić przekonanie wśród elektoratu, który daną partię, przede wszystkim partię rządzącą, popiera w tym, że w swoich działaniach jest ona konsekwentna, a jednak konsekwencja i pewna, nazwijmy to, przejrzystość działań politycznych dla wyborców również jest bardzo istotna.
Dotknął pan tematu międzynarodowego, ale zacznijmy od bezpieczeństwa. Amerykańskie wyrzutnie HIMARS sieją spustoszenie w szeregach rosyjskich najeźdźców na Ukrainie. To nowoczesna broń, która też trafi wkrótce także na wyposażenie polskiej armii. Pierwszych 20 wyrzutni jest już zakontraktowanych. Obecnie w Stanach Zjednoczonych trwa szkolenie polskich żołnierzy, którzy będą je obsługiwali. W stanie Oklahoma, w forcie Steel, szkolą się także z obsługi systemów Patriot. Jak to wpłynie na nasze bezpieczeństwo, na poczucie naszego bezpieczeństwa, czy realne bezpieczeństwo tak naprawdę?
Znaczy, no, broń, o której mówimy, czyli artyleria rakietowa dalekiego zasięgu, o której zasięg, tak jak sobie dyskutujemy w przestrzeni publicznej, może wynosić nawet 300 kilometrów, no to jest broń, która przede wszystkim jest w stanie porazić zgrupowania wojsk, kluczowe instalacje potencjalnego przeciwnika, no, w głębi jego terytorium. Więc jest to broń, która ma zastosowanie co najmniej w dwóch obszarach. Po pierwsze, ma odstraszać potencjalnego agresora, pokazując, że w razie jakiejkolwiek napaści będziemy w stanie przeprowadzić atak, który będzie w stanie również uderzyć w kluczową infrastrukturę naszego przeciwnika. Nie będzie on w stanie przenieść potencjalnych działań wojennych tylko na nasze terytorium. Dwa, w przypadku, kiedy już trwa wojna i to obserwujemy dzisiaj na Ukrainie, to tego typu broń jest wykorzystywana po to, żeby przede wszystkim spowolnić ruchy przeciwnika, żeby osłabić jego możliwości rozpoznania i byśmy powiedzieli, no przede wszystkim uderzenia w infrastrukturę strategiczną, krytyczną, która jest kluczowa do skutecznego prowadzenia wojny. Więc jest to broń, która w sposób wydatny nie tylko zwiększy potencjał sił zbrojnych, ale będzie też jasnym komunikatem dla państw i podmiotów, które mogłyby potencjalnie zagrozić Polsce.
Przejdźmy teraz do spraw o zasięgu międzynarodowym, a konkretnie do napięcia na linii USA-Tajwan-Chiny. Tajwan otoczony chińskimi statkami i samolotami. Chiny wysłały w niedzielę 66 samolotów wojskowych i 14 okrętów wojennych do działań w okolicach Tajwanu. O tym poinformowało tajwańskie Ministerstwo Obrony. Według oświadczenia resortu 12 samolotów wojskowych chińskich przekroczyło medianę ciśnienia tajwańskiej. Jak niebezpieczna jest ta sytuacja? Jak będzie wpływała na bezpieczeństwo na świecie? Czy ten konflikt może przerodzić się w coś bardziej groźnego?
Znaczy tak, sama sytuacja oczywiście jest eskalacją na tym, które występują i w cieśninie tajwańskiej, ale chyba to, co jest dużo bardziej istotne na linii Pekin-Waszyngton już od lat i przypomnę tylko, że przylot pani Nancy Pelosi był również przygodny rozmową telefoniczną prezydenta Stanów Zjednoczonych z przywódcą Xi Jinpingiem, więc można powiedzieć, że Amerykanie komunikowali, co będą chcieli zrobić, ale jest to w pewnym sensie moment o tyle przełomowy, że Amerykanie zdecydowali się na przyjazd tak wysokiej rangi polityka po raz pierwszy w XXI wieku na Tajwan, czym na pewno wizerunkowo uderzyli w przywódcę Chin. No i teraz mamy reakcję strony chińskiej, czyli wspomniane przez pana redaktora manewry wojskowe, które de facto na czas trwania oznaczają blokadę powietrzną i morską Tajwanu. Pomimo tego, że to wszystko wygląda spektakularnie i groźnie, wydaje się, że w tym momencie nie ma ryzyka bezpośredniego konfliktu zbrojnego w cieśninie tajwańskiej, ale jest to tak naprawdę przejaw strukturalnych napięć w stosunkach międzynarodowych. Wpisuje się to w to, co obserwujemy dzisiaj na Ukrainie, gdzie takie państwa jak Federacja Rosyjska, jak Chiny kwestionują już od dawna amerykańskie przywództwo i co za tym idzie, Tajwan, o czym już mówiono od dawna, może stać się potencjalnym zarzewiem nowego konfliktu, ponieważ jak już wiemy, na dzień dzisiejszy Chiny zawiesiły bardzo wiele tematów wspólnych rozmów ze Stanami Zjednoczonymi, więc ta sytuacja i zakończenie potencjalnych manewrów raczej utrzymają napięcia w tej części świata w jeszcze wyższym stadium niż to jeszcze było 2-3 tygodnie temu. I to oczywiście nie jest to dobra informacja, ale tak jak powiedziałem, w obecnej sytuacji raczej sam konflikt zbrojny jest nadal jeszcze mało prawdopodobny.
Oby te prognozy były tak, jak pan mówi. Przejdźmy do sytuacji na Ukrainie. Samozwańcze władze na okupowanych terenach na południu Ukrainy zmuszają cywilów do przyjmowania rosyjskich paszportów, uzależniając od tego zgodę m.in. na rejestrację pojazdów czy prowadzenie działalności gospodarczej. Jak ta sytuacja na Ukrainie, oczywiście militarna, przyglądamy się temu codziennie, tak naprawdę relacjonujemy, co tam się wydarzyło. Jak te kolejne działania Rosji będą wpływały na sytuację?
Znaczy, te działania, o których pan mówi, wpisują się w politykę Federacji Rosyjskiej dotyczących przeprowadzania referendum, ustanowienia swoich władz, czyli Federacja Rosyjska dąży do tego, żeby w sposób właśnie taki systemowy, formalno-prawny w jak największym stopniu zintegrować tereny, które w tej chwili są pod kontrolą ich wojsk z samozwańczymi republikami i ustanowionymi tam władzami. No i to ma oczywiście kilka celów. Po pierwsze, jest to wymiar propagandowy skierowany do wewnątrz. Po drugie, w przypadku potencjalnej kontrofensywy strony ukraińskiej znowu będą dylematy prawno-międzynarodowe pokazujące, że przynajmniej tak to będzie przedstawiała strona rosyjska, że Ukraina atakuje w tej chwili ludność niepodległych z perspektywy Moskwy państw. No i oczywiście wymiar trzeci jest to stworzenie pewnego aparatu bezpieczeństwa i możliwość kontrolowania obywateli, którzy tam mieszkają. Wiemy, że raczej miękkich argumentów w tej chwili Federacja Rosyjska nie ma, więc musi stosować te argumenty, które właśnie są twarde i formalne.
Jak jesteśmy na Ukrainie, to jeszcze na koniec zapytam pana, czy nie zdziwił pana ten raport Amnesty International, w którym zarzucono ukraińskiemu wojsku łamanie praw, konfliktów zbrojnych i narażenie ludności cywilnej. Ten raport krąży w tej chwili i jest bardzo negatywnie komentowany przez wiele stron.
Powiem może przewrotnie. I zdziwił, i nie. No bo z jednej strony oczywiście prawo humanitarne konfliktów zbrojnych ma bardzo konkretne postanowienia i może tak być, że rzeczywiście strona ukraińska również nie jest w stanie się jakby zastosować do wszystkich postanowień. Ale to, co jest bardziej uderzające, no to fakt, że raport ten powstał, z tego co wiemy, raczej bez formalnej odpowiedzi strony ukraińskiej, do czego jednak powinno dojść. Dwa, no że rozmawiamy o tym raporcie i on jakby trochę jest omawiany, czy też został zaprezentowany w oderwaniu od szerszego kontekstu tego, kto jest agresorem w tej wojnie, jaka jest skala zidentyfikowanych, czy też o których mówimy, zbrodni po stronie Federacji Rosyjskiej. Więc to, co tak naprawdę jest niebezpieczne dla Ukrainy, to jest to, jaki wydźwięk medialny ten raport zyskał. No i też sam fakt, że Amnesty International zdecydowała się na jego publikację, no bazując w dużej części na swoich obserwacjach, nie uzyskując pewnej zdecydowanej odpowiedzi. No i to, co chyba, czego byśmy oczekiwani my wszyscy, żeby każdą z tych sytuacji jednak móc osadzić w szerszym kontekście. Tego mi za brakło. No i z tej perspektywy ze strony ukraińskiej ten raport i forma jego publikacji jest szkodliwa.
No i niestety tezy stawiane przez ekspertów organizacji spodobały się wyraźnie na Kremlu, już są wykorzystywane przez rosyjską machinę propagandową na całym świecie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk był politolog dr Łukasz Wyszyński z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Rozmawiał Andrzej Urbański. Tu Radio Gdańsk, 13 minut zostało do 9.